Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska.
A w studiu Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Witam panią serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiamy o pakiecie kolejkowo-onkologicznym, a więc tych zmianach, które właściwie już zatwierdził parlament. Sejm, senat powiedział tak i teraz te zmiany w prawie czekają na podpis prezydenta. Pani prezes, pani widzi coś dobrego w tych propozycjach, bo lekarze zwykle wczoraj był krytykować ten pakiet.
No niestety, po analizie tego wszystkiego i tej całej debacie, która się odbyła w parlamencie, w której braliśmy udział, no znalezienie czegokolwiek dobrego, no budzi niestety dużą naszą wątpliwość. Widzimy bardzo dużo zagrożeń, które w tej chwili ten pakiet będzie, zarówno dla pacjentów, dla środowiska, dla przyszłości polskiego zdrowia i dlatego no, wyrażamy swoje tak zdecydowane nie dla tego pakietu, bo uważamy, że on w swoich założeniach mógł być dobry, gdyby zechciano posłuchać środowiska, gdyby postawiono na przykład w onkologii na profilaktykę, od której powinniśmy zacząć. Pakiet onkologiczny zaczyna się od chorego, a nie od zdrowego pacjenta. I takich uwag bardzo podstawowych mamy mnóstwo.
To porozmawiajmy o tym, jak z punktu widzenia lekarza będzie wyglądała nowa rzeczywistość od stycznia przyszłego roku. To znaczy, przychodzę do lekarza chociażby z jakimś znamieniem na skórze, boję się, że to może być czerniak, mnóstwo teraz zachorowań. Jak wygląda nowa rzeczywistość?
No, nowa rzeczywistość będzie taka, że lekarz PZU, który ustawowo ma wydać w tym momencie zieloną kartę, bo jeżeli zaistnieje podejrzenie choroby nowotworowej, lekarz POZ-u wyda tak zwaną zieloną kartę.
Ale to podejrzenie, on będzie wnioskował na podstawie tego, co zobaczy jedynie, tak?
Jedynie na podstawie zebranego wywiadu i to, co zobaczy, bo w tej materii nie jest wyposażony, przynajmniej na dzisiaj, nie mamy żadnych informacji, że będzie wyposażony w jakiekolwiek narzędzia, czyli w jakąś ścieżkę już wczesnej diagnostyki. Nie zachodzi prawdopodobieństwo nowotworowe tworu i to czerniaka, bo akurat nowotworach skóry wydzielono inne nowotwory złośliwe, tylko nowotwór czerniak jest objęty zieloną kartą i dopiero danie zielonej karty otwiera furtkę do diagnostyki.
To zaraz, tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Ten lekarz pierwszego kontaktu ma na podstawie właściwie wywiadu, tak jak pani mówi, i tego, co sam zobaczy, stwierdzić, że to może być czerniak. Jakie jest ryzyko, czym ryzykuje, jeżeli stwierdzi, że to jednak nie jest czerniak?
Jeżeli stwierdzi, że to nie jest czerniak, to znaczy, on nie jest w stanie stwierdzić na oko, bo to tak się mówi, no bo na oko tu wróżenie z fusów, bo inaczej mówiąc, więc jeżeli jest to znamie, które no budzi jednak w jego świadomości jakieś niebezpieczeństwo, to nie będzie się zastanawiał nad tym, że NFZ cofnie mu uprawnienia do zielonej karty, że NFZ nałoży na niego karę, tylko po prostu da pacjentowi zieloną kartę.
Ale z punktu widzenia pacjenta, to co pani krytykuje, to bardzo dobra informacja, bo taki pacjent, taka osoba X przychodząca i nagle otrzymująca tę zieloną kartę, ma przed sobą szybszą ścieżkę dostępu do leczenia, prawda?
Pani redaktor, nie do leczenia. Przede wszystkim pacjent powinien być szybko zdiagnozowany, bo to jest podstawowa rzecz. Ta diagnostyka powinna być zawsze na pierwszym miejscu, ale czy do tego jest już potrzebna rozbudowana, diagnostyczno-lecznicza z pełną radioterapią, chemioterapią, z leczeniem postępowym, konsultacjami, karta zielona? Ja obawiam się, że nie. Potrzebna jest szybka diagnostyka, żeby podjąć szybkie leczenie. Czy zielona karta da to szybkie leczenie, to już mam od razu pytanie. Bo w ustawie wpisano tryb kolejkowy, my go nazywamy tryb zielonej kolejki. Ustawa już mówi, że pacjenci ci po otrzymaniu zielonej karty, to nie jest tak, jak słyszymy medialnie, że znosimy limity w onkologii, bo wprost w ustawie wpisano, że na podstawie stanu zdrowia, rokowania nowotworu, planowania, pacjent będzie ustawiony do zielonej kolejki.
No z drugiej strony, resort mówi tak, sens tych zmian jest taki, że limity na leczenie onkologiczne znosimy tylko tam, gdzie będą dotrzymane terminy leczenia i wykonywania odpowiednich badań i utrzymana jakość. I rozumiem to tak, że resort chce zdyscyplinować lekarzy.
No tu akurat ten wycinek to już dotyczy typowo specjalistyczno-diagnostycznej części i tutaj są bardzo duże rygory czasowe od pierwszego spotkania, poprzez wycinek, poprzez badanie histopatologiczne i postawienie rozpoznania i ustalenie leczenia. I tu jest duża obawa, czy personel, zasoby kadrowe, które dzisiaj mamy, są w stanie sprostać tym terminom i tym wymaganiom.
Czyli tak fizycznie boi się pani, że lekarze w Polsce nie są w stanie nadążyć za tymi zmianami, nie są do tego przygotowani.
Ja myślę, że przede wszystkim brakuje nam tu wielu przemyśleń takich długofalowych. Po pierwsze, brakuje nam długofalowej polityki kadrowej.
To znaczy, chodzi pani o ilość lekarzy pierwszego kontaktu, czy o to, jak są wykształceni?
Ja odpowiem, nie, chodzi przede wszystkim o ilość lekarzy i to wszystkich. Średnia wieku już w POZ-cie to jest 60 lat. To samo dotyczy zresztą pielęgniarek, 57 lat średniej w POZ-cie. Więc nie mamy tak zwanej już zastępowalności pokoleniowej, a co dopiero do nowej edukacji. Druga sprawa, oczywiście jest ich zdecydowanie za mało. Ten pakiet nie tylko w zakresie onkologii, ale również w zakresie badań dodatkowych, porad dodatkowych, przejęcia pacjentów od specjalistów, przejęcia pacjentów poonkologicznych, nakłada dużo nowych zadań na POZ. I pytamy, kto ma to zrobić.
Kim ma być ten koordynator leczenia onkologicznego? Bo jest taka nowa osoba, która ma jakby spinać całe leczenie danej osoby. Ona ma czuwać nad tą terminowością, nad jakością. Kto to ma być?
No na dzisiaj mamy tutaj wiedzy. Wiemy, że taka osoba będzie powoływana w momencie, kiedy pacjent już będzie miał postawioną diagnozę. Wielokrotnie był pan minister o to pytany i tu nie ma na dzień dzisiejszy wytycznych. Czekamy na rozporządzenie ministra. Może tam coś zostanie w tym materii doprecyzowane. Bo pytaliśmy wprost, czy tym koordynatorem nie powinien być lekarz rodzinny? Czy tym koordynatorem, bo on...
I nie problem, ma odpowiedzi? Nie ma odpowiedzi na to pytanie? Problem, czy to będzie onkolog, czy lekarz rodzinny?
Nie, nie ma odpowiedzi. Natomiast my pytamy tu jeszcze o jedną rzecz. Koordynator leczenia tylko tego chorego, czy całej rodziny? Mhm. Bo często nowotwory występują rodzinnie. Jak się to będzie zachowywało, ten cały pakiet w stosunku do rodziny.
Pakiet onkologiczny to jedno, ale pakiet kolejkowy, jakkolwiek karkołomnie to brzmi, to drugie. Wydaje się, że te zmiany w zamyśle idą w dobrym kierunku. No, ministerstwo myśli o tym, żeby skrócić kolejki, kontrolować je lepiej, zakazać ludziom tworzenia kolejek złożonych z martwych dusz. Te zmiany też krytykujecie jako lekarze?
Nie, ja powiem, że te zmiany akurat od X lat są. Nie, może nie wszędzie są przestrzegane.
No nie ma zakazu zapisywania się do kilku nie kolejek. Nawet i obowiązku raportowania resortowi co dwa tygodnie, jak te kolejki wyglądają.
Na dzień dzisiejszy raportujemy raz na miesiąc. Mhm. Więc to nie jest tak, że ten dział w ogóle nie został nadzorowany. W tej chwili w tych zmianach ma być raportowanie co tydzień. Więc odpowiem tak. Czy to przyspieszy, czy poprawi? No czas pokaże, bo to jest tylko działanie informatyczne. My patrzymy z punktu medyków na to, jaki to będzie miało skutek w dół. Ja jestem przede wszystkim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistą medycyny rodzinnej i pediatrii, więc mnie interesuje, co z tego pakietu będzie w obowiązku lekarza POZ-u. Jeżeli chodzi o pakiet antykolejkowy, to my chcemy powiedzieć, że pozytywnie od wielu lat żeśmy wskazywali, że trzeba rozszerzyć możliwości diagnostyczne w POZ-cie, bo tu ten pacjent powinien być dodiagnozowany, mieć możliwość zrobienia różnych holterów.
Ten pierwszy krok, bo to zmiany idą w tym kierunku, żeby ci pacjenci jednak do was wracali, bo promowani będą ci lekarze specjaliści, którzy po nakierowaniu na leczenie, ułożeniu jakby tego leczenia będą z powrotem kierowali pacjentów do was.
Tak. I tak. I to był dobry zamysł. Mhm. Tylko my żeśmy za każdym razem wskazywali, że z jednej strony to jest właśnie ta organizacyjna zmiana. Z druga powinna być zmiana kadrowa. Potrzebujemy już na dzisiaj 10 tysięcy lekarzy w POZ-cie. I trzecia, bardzo istotna sprawa, to potrzebujemy środków finansowych. Bez finansów nie zrobi się żadnej reformy.
A za pakietem nie idą, przypomnijmy, żadne dodatkowe środki.
No na dzień dzisiejszy nic.
Pani doktor, na koniec jedno pytanie. Pani ma poczucie, że ministerstwo wprowadza zmiany z myślą o pacjencie, ale w kontrze do lekarzy? Bo to się wydaje nieprawdopodobne, ale tak interpretujecie te zmiany, mam wrażenie.
Obawiam się, że to jest czy w kontrze. Przede wszystkim ministerstwo nie słucha środowiska w żaden sposób. Nie słucha nawet pozytywnych opinii. Mm-hmm. Natomiast czy to jest propacjenckie? Ja myślę, że to jest czas, pokaże. My widzimy tu duże obawy.
Zmiany wejdą w życie w styczniu 2015 roku, choć muszą być jeszcze podpisane przez prezydenta. Nie ma sygnałów, żeby tutaj jakieś kontrowersje miały się pojawić. Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, była państwa i moim gościem. Bardzo panie dziękuję za rozmowę.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.